Zbigniew Kuźniuk, doktor Zbigniew Kuźniuk, ekonomista, poseł do Europarlamentu i jedyny z listy Zjednoczonej Prawicy, który z Europarlamentu chce wrócić do Sejmu Krajowego. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Rzeczywiście ta procedura jest dosyć uciążliwa. Sam byłem uczestnikiem tego procesu rejestracji listy radomskiej. Wszystkie dokumenty plus podpisy i to w dużej ilości, 20 kilku tysięcy, złożyliśmy w biurze wyborczym w sobotę, w poprzednim tygodniu, a dopiero wczoraj ta lista została zarejestrowana oficjalnie. Okazało się, że no, trzeba było wymieniać dokumenty części kandydatów, dlatego że komisja zażądała, by w tych zgłoszeniach poszczególnych kandydatów były także drugie imiona, jeżeli faktycznie je mają. Ja już w pierwszym wypełniłem swoje dwa imiona i wymiana tych dokumentów, bo ponieważ potrzebny jest oryginalny dokument z oryginalnym podpisem, no a posłowie są, że tak się wyrażę, w terenie, więc posłowie i kandydaci, więc to jest pewien logistyczny problem. To, co pan redaktor mówi odnośnie Lewicy, no mówiąc szczerze, mnie szokuje. Ogólnopolska partia, która jest w Sejmie, gdyby się okazało, że nie jest w stanie zarejestrować list przynajmniej w 21 okręgach wyborczych, to byłoby szokujące, jak słucham.
Aż się nie chcę w to wierzyć i chyba się wszystko dobrze skończy, tak coś czuję, ale...
Być może właśnie ta procedura, być może dokumenty są złożone, ale trzeba wymieniać właśnie jakieś tam dokumenty poszczególnych kandydatów, to jest weryfikowane i być może dlatego to opóźnienie.
Spokojni mogą być bezpartyjni samorządowcy. To ciekawe rozwiązanie. Pan poseł się spodziewał, że będzie szósty w tej ogólnopolskiej rozgrywce.
Mówiąc szczerze, nie wiem, zwłaszcza, że no zagłębie rzeczywiście takie swoiste polityczne tego ruchu jest w jednym województwie, dolnośląskim.
Z taką wypustką na Lubuskie.
Natomiast okazuje się, że jeżeli rzeczywiście zarejestrowali te listy w 21 okręgach, to znaczy i zebrali no, odpowiednią dużą ilość podpisów, o czym pan redaktor mówi, to oznacza, że jakieś poparcie to ugrupowanie ma. No, jak sądzę, samorządowcy będą zabierać głosy trzeciej drodze, może trochę Platformie. Platforma próbowała pozyskać ich na swoje listy i niektórzy ze znanych takich prezydentów kontestujących o obecną władzę tam się znaleźli.
Między innymi, wam nie będzie zabierać, wam, czyli Prawu i Sprawiedliwości?
Mówiąc szczerze, raczej chyba nie. Być może jakieś pojedyncze głosy, ale to nie jest nasz problem. Samorządowcy nie są naszym problemem.
A z drugiej strony są waszym koalicjantem na Dolnym Śląsku, więc może jakoś formacja, która jakby, no, skoro się zarejestrowali ogólnopolsko, to już zrobili sensację, to może zrobią kolejną sensację i do Sejmu wejdą.
No zobaczymy, koalicjant. Panie redaktorze, zapewne jak zarejestrują się wszystkie listy wyborcze, no to będziemy już mieli badania opinii publicznej, tak jak nazywają się komitety, bo w tej chwili one są prezentowane w tej konfiguracji partyjnej. Tak, no wiadomo, że już nie ma ruchu Hołowni i PSL-u, jest trzecia droga, a badania są...
Czasami pokazują jakby...
No więc łącznie. Właśnie, jest badany także Kukiz, a przecież wiadomo, że ma porozumienie z Prawem i Sprawiedliwością, więc także powinno to się pojawić już właśnie w badaniu komitetów. No i wtedy zobaczymy, na jakie poparcie bezpartyjni samorządowcy mogą liczyć.
Jaka jest ich skuteczność? Ten szyld ta się bezpartyjny, jakby chcieli być to elementem partii buntu, czy partii sprzeciwu wobec systemu partyjnego w polskim parlamencie. Jest to pewne zaskoczenie. Nie jest, może jest zaskoczeniem pomysł programowy Prawa i Sprawiedliwości. Lokalna Półka to trzeci pomysł ogłoszony dzisiaj rano. Co ciekawe, ogłaszał go Jan Krzysztof Ardanowski. Co to oznacza?
Z ministrem rolnictwa.
Tak, ale na koniec. Minister był na sam koniec, a całą kwestię przez cały film dominował były minister rolnictwa. Co to oznacza? Wraca Jan Krzysztof na szczyty.
Panie redaktorze, skoro mówimy i te słowa przecież nie są rzucane na wiatr, że to najważniejsze wybory po 89 roku, to wszystkie ręce na pokład. No sam jestem żywym przykładem tego, że skoro te wybory są takie ważne, no to trzeba zostawić i politykę brukselską i wrócić do polityki krajowej. Oczywiście ocenią to wyborcy. Jestem na trzecim miejscu listy radomskiej. Zobaczymy, jak się to wszystko potoczy. No ale postawiłem się do dyspozycji i na tej liście jestem. Podobnie minister Ardanowski był bardzo dobrze postrzegany wśród rolników. No odszedł w związku z tymi zawirowaniami.
Piątka dla zwierząt. To jest jakaś forma przeproszenia wyborców za piątkę dla zwierząt, że Krzysztof Ardanowski jest tak wysoko.
Uznaliśmy publicznie i zrobił to tak, że Jarosław Kaczyński, że w tamtej formule rzeczywiście to był poważny błąd. Nie chcemy już do tego wracać. A ta propozycja, o której pan mówi...
Lokalna półka realna? Nie, bo na pierwszy chłopski prosty rozum, no dobrze, w maju, czerwcu, lipcu da się zrobić, ale jak w styczniu zrobić 2/3 krajowych produktów warzyw, owoców w supermarkecie? No przecież nie mamy mandarynek, nie mamy bananów,
panie redaktorze, zapewne będzie to pomysł ustawowy. Zdaję sobie sprawę, że będzie opór, szczególnie tych wie pan, wielkopowierzchniowych sklepów, żeby to przeprowadzić, ale jesteśmy zdeterminowani, żeby to przeprowadzić. Co więcej, muszę panu powiedzieć, to nie jest tak, że my wyłamujemy otwarte drzwi, bo tego rodzaju praktyki wobec szczególnie tych wielkich sklepów są stosowane od ładnych paru lat we Włoszech czy w Hiszpanii. Tam rzeczywiście same podmioty prowadzące te sklepy zabiegają o to, żeby na ich półkach był ten towar lokalny, bo co on daje? Krótką drogę od pola do stołu. Czyli jeżeli rolnik dostarcza ten produkt, to konsument ma pewność, że ten produkt zupełnie niedawno został zebrany na polu albo pochodzi z rolnika przechowalni, nie jechał setki kilometrów i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jakby obopólny interes, żeby tak było i mam nadzieję, że te wielkie firmy także to zrozumieją.
Ja oczywiście... Ale 2/3 to zrobię w zimie, przynajmniej jak państwo, ja jem dużo mandarynek na przykład. No mandarynki nie są polskie i nie będą jeszcze
to
długo
polskie. To
prawda,
no jeżeli chodzi o owoce cytrusowe, to trudno tutaj prowadzać zasadę 2/3.
Na przykład, prawda? No to jak to zrobić rozsądnie?
Panie redaktorze, spokojnie, na pewno rozwiązanie się znajdzie, nie ma z tym problemu. Moim zdaniem, jeżeli w miesiącach zimowych będą wyjątki dla tych produktów pochodzących z rynków, gdzie te produkty wtedy rosną i są zbierane, natomiast nie ulega dla mnie wątpliwości, że rzeczywiście te preferencje dla lokalnej żywności powinny być i to jest wspólny interes zarówno lokalnych producentów, jak i samych sklepów wielkopowierzchniowych. Sklepy broniły się, pamięta pan, przed tym podatkiem wielkopowierzchniowym. Ba, zaskarżyły go nawet do Brukseli. Wygraliśmy po paru latach ten proces. Podatek funkcjonuje, przynosi parę miliardów dochodów do budżetu państwa. Te wielkie firmy nie upadły, wręcz przeciwnie, cały czas te sieci się rozwijają.
A małe sklepy cały czas upadają.
Panie redaktorze, to już wynika...
Tego trendu był trend, chcieliście go chyba zahamować, to się nie udało.
Panie redaktorze, na rynek nic nie poradzimy. Zrobiliśmy instrument, który jest akceptowany w ramach polityki unijnej, bo przecież to jest polityka unijna i niewiele więcej jesteśmy w stanie zrobić. No właśnie, być może poprawą oferty towarowej w sklepach jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, że ludzie wrócą, poszukując tego rodzaju świeżych produktów pochodzących bezpośrednio od rolników.
Kluczowe pytanie, które musi się pojawić przy partii władzy, to jest jednak pewien okres, 8 lat, tak? Dlaczego teraz? Dlaczego tego nie wprowadzić lat temu 4 albo 5,
panie redaktorze?
8 lat to kawał czasu.
Ma pan rację, zgadzam się z tym, natomiast panie redaktorze, wprowadzaliśmy bardzo wiele różnych reform, nie mogliśmy wprowadzać wszystkich naraz. Co więcej, to są także doświadczenia ze spotkań z ludźmi. Teraz w czasie tego objazdu kraju, tych spotkań, tego rodzaju postulaty były zgłaszane przez rolników. Skoro można we Włoszech, skoro można w Hiszpanii, to dlaczego nie można w Polsce? No i uznaliśmy, że zgłosimy taką ustawę. Na pewno będzie próba jej skarżenia w Brukseli, ale skoro Komisja Europejska pogodziła się z takimi rozwiązaniami we Włoszech czy we wspomnianej Hiszpanii, mamy nadzieję, że nie będzie tego blokować w Polsce.
A propos Komisji Europejskiej i blokady Za chwilę będzie 15 września, upływa termin na unijne embargo na import czterech zbóż. Polska, nie tylko Polska, kraje graniczne z Ukrainą chcą przedłużenia albo same to embargo przedłużą, ba, rozszerzą. Mówi się o owoce miękkie, maliny, mówi się o miodzie chociażby. Jak to będzie wyglądało? Kolejny ostry spór z Brukselą i z Ukrainą przy okazji.
Panie redaktorze, po pierwsze, słuchaczom należy się wyjaśnienie polegające na tym, że to, co udało się Polsce przeforsować razem z tymi czteroma innymi krajami frontowymi, to jest nie lada osiągnięcie. Jak pan wie, Unia Europejska ma wyłączne kompetencje w zakresie prowadzenia wspólnej polityki handlowej.
No tak, mamy wspólne granice celne, więc jest wspólna, im więcej harmonizacja polityki handlowej.
W związku z tym to, co wpływa albo wypływa z unijnego rynku, ma regulacje na poziomie brukselskim, na poziomie Komisji Europejskiej. I teraz, jeżeli Komisja Europejska wprowadza jakieś obostrzenia, znaczy chroni unijny rynek jakimiś rozwiązaniami, albo podwyższeniem ceł, albo właśnie jakimiś blokadami, to dotyczy to zawsze całego terytorium. Całego terytorium. Choć jak pan doskonale wie, zboże z Ukrainy nie było problemem dla całego terytorium. Dlatego
dla Polski, Rumunii,
to prawda.
Węgier.
Więc to, co się stało, to rozwiązanie blokady wwozu z Ukrainy zboża dla pięciu krajów jest nieprawdopodobnym wyjątkiem od reguły.
Które ma się skończyć za 9 dni.
Ale jego przeprowadzenie było karkołomne. Udało się. Co więcej,
co teraz?
Udało się. Po raz kolejny to przedłużono, ma pan rację, uważamy, że tak naprawdę jesteśmy tuż po żniwach i ten 15 września jest absolutnie nie do przyjęcia, dlatego zgłosiliśmy już powielokroć, że chcemy przynajmniej do końca roku. Te pięć krajów występuje łącznie, natomiast niestety zdarzyło, oczywiście pani von der Leyen o tym publicznie nie poinformowała, ale poinformował pan prezydent Zeleński, pisząc swego czasu na Twitterze, że podczas bezpośredniego spotkania z panią przewodniczącą von der Leyen, ta zobowiązała się wobec niego, że tego przedłużenia blokady do tych pięciu krajów już nie będzie po 15. No i skoro ona złożyła mu takie przyrzeczenie, to oczywiście naciska na całą Komisję Europejską, żeby tę blokadę zdjąć.
Polska powiedziała, nie zdejmie. Tak czy inaczej, nieważne co podejmie Bruksela, Warszawa, nie wpuści.
Panie redaktorze, o ile jeszcze tydzień temu byłem w tej sprawie pesymistą, sądziłem, że idziemy na zderzenie z Komisją Europejską, takie frontalne, bo rzeczywiście my przyjęliśmy, powiedzmy otwarcie, decyzję polityczną. Nie pozwolimy zdestabilizować rynku zbożowego w okresie wyborczym. Bylibyśmy samobójczalcami. Co więcej, nie chodzi tylko o okres wyborczy, w ogóle. Jak pan doskonale wie, te nasze zgody wcześniejsze spowodowały destabilizację, która pochłania teraz około 15 miliardów złotych z naszego budżetu, żeby rolnikom wyrównać straty. Tam oczywiście jest pomoc nawozowa, prawie 7 miliardów, jest pomoc do paliwa, różne rzeczy, ale wyrównanie przynajmniej części strat kosztuje budżet państwa parę miliardów złotych. W związku z tym nie możemy się godzić na rozwiązanie, które spowoduje, że za parę miesięcy znowu rolnikom musielibyśmy wyrównywać te straty. Więc na to się nie zgodzimy.
Powiedział pan, że idziemy na zderzenie, tak pan myślał tydzień temu, a teraz?
A teraz pojawia się propozycja, którą być może zaakceptują i Ukraińcy, i sama komisja. Ona wymaga oczywiście z unijnego budżetu pewnego wydatku, całkiem pokaźnego, rzędu 300 milionów euro w przeciągu najbliższych paru miesięcy. Chodzi o dopłaty do transportu zboża do krajów trzecich, ale dla podmiotów ukraińskich, które zajmują się eksportem. Otóż, panie, kluczem w sytuacji stowarzyszenia Ukrainy z Unią Europejską, a takie stowarzyszenie jest, i swobody przepływu towarów, to jest tego pochodna, jest to, że każdy może kupić, każdy podmiot z Unii Europejskiej może kupić na Ukrainie zboże i wwieźć go do swojego kraju. Kluczem są koszty transportu. Najniższe koszty transportu zboża do Unii Europejskiej są do Polski, na Słowację, na Węgry, do Rumunii i do Bułgarii, bo to jest najbliżej. Wiezienie tego do Niemiec i tak dalej kosztuje. W związku z tym wozi się do Polski. Więc pomysł jest taki, żeby podmiotom ukraińskim dopłacić do transportu, ale pod warunkiem, że pokażą fakturę na transport na przykład do Egiptu albo innego kraju afrykańskiego i umowę ubezpieczeniową na podobnej trasie. Wtedy do każdej tony Unia Europejska dopłaci takiemu podmiotowi i jednocześnie będzie obowiązywała unijna blokada na zboża do tych pięciu krajów. To jest pakiet łączny.
O tych czterech zbożach, a co z tym rozszerzeniem, o czym się mówi?
No, że Polska... Jest szansa, że to będzie elastyczne. Udowodniliśmy czarno
owoce
na białym.
Miękkie, bo to też jest bunt, no, nie rolników, ale sadowników, bo to na owoce.
Generalnie to znaczy dotyczy miodu i malin. Rzeczywiście to destabilizuje te dwa produkty.
Co zrobi rząd Prawa i Sprawiedliwości? Zablokuje także od 15
no, jeżeli będziemy, że tak się wyrażę, w sporze z Unią Europejską i będziemy musieli indywidualnie wprowadzić tę blokadę, to w rozporządzeniu zapewne znajdą się także te dwa dodatkowe produkty.
Panie pośle, naszym gościem Zbigniew Kuźmiuk. To jeszcze wróćmy do początku naszej rozmowy. Bezpartyjni samorządowcy, a ich wpływ na trzecią drogę, na PSL, na Szymona Hołownię. Pan kiedyś, dawno temu PSL tworzył, kiedy jeszcze była taka partia, powiedzmy, bardziej centrowa. Jaki będzie los pana dawnych kolegów politycznych z PSL?
Muszę panu powiedzieć, że jakiś czas temu, kiedy ważyły się losy tej trzeciej drogi, bo mówiąc szczerze, zakładałem, że PSL jednak, patrząc na te spadające notowania, zdecyduje się na taki wariant, że pójdzie pod szyldem PSL-u i zaprosi Hołownię na swoje listy. A więc że wtedy nie będzie tego obowiązku 8%, tego progu wyborczego. Ale ku mojemu zdziwieniu, może zdumieniu to nie, zdziwieniu, wybrano inaczej, zdecydowano się na wspólny komitet wyborczy. I wtedy właśnie napisałem taki tekst, felieton, że trzecia droga czy droga poza Sejm. I muszę panu powiedzieć, że jak obserwuję te notowania, choć no, tych notowań jakby wspólnych jest jeszcze mało, jak one jednak się z badania na badanie obniżają, to mam taką poważną wątpliwość, czy przez te najbliższe 6 tygodni uda się kolegom dowieść.
A ma pan jeszcze kontakt w PSL?
To znaczy, no wie pan, jeżeli spotykamy się w Parlamencie Europejskim, no to oczywiście rozmawiamy jak...
I jakie tam są...
No muszę panu powiedzieć, że nie mam takich...
Pan poseł Kalinowski, no pamięta pan go jeszcze, bo to też...
Tak, to prawda.
Ze stażem polityk. Jak on na to...
Zakładają, że jednak ten próg przekroczą, że zawsze, jeżeli jeszcze chodzi o PSL, to jak twierdzą, te notowania dla tej partii są specjalnie zaniżane przed wyborami. Mówi się, że nie osiągną progu, a później osiągają całkiem przyzwoite wyniki.
Czy oni wierzą, że tą magię, że jednak ten PSL będzie lepiej niż sondaż?
Tak, no wierzą w swoje struktury, bo rzeczywiście PSL ma rozbudowane struktury, z łatwością zbiera podpisy, z łatwością przeprowadza te procedury rejestracyjne. W związku z tym ciągle liczą na tą tak zwaną bazę, że ona jednak...
A Szymon Hołownia dla nich jest pomocą, dodatkiem, czy obciążeniem?
Ja myślę, że coraz bardziej się orientują, że to nie jest jednak zbyt duża wartość dodana. No a po wypowiedziach na przykład Petru, który powiedział, zdaje się, w konkurencyjnej stacji radiowej, nie będę jej wymieniał, że ziemię można sprzedawać, czy powinno się sprzedawać bez żadnych, ziemię rolną, bez żadnych ograniczeń, myślę, że formacja Hołowni może być dla nich poważnym kłopotem. Tak jak kiedyś wejście do koalicji europejskiej, ona chyba tak się nazywała, wszystkie te rzeczy związane z gender, ta tak zwana tęcza, tak jest, która została PSL-owi przyklejona i zapłacili za to bardzo dużą cenę, tak teraz w tej kampanii wyborczej za to doklejenie ludzi z tego rodzaju poglądami, do których elektoratowi PSL-u jest bardzo daleko, mogą także zapłacić dużą cenę. Polegającą na tym, że no zbiorą 7,60 ileś, ale 8% nie przekroczą.
I dopiero się będzie działo. Sejm bez PSL-u. Różne były warianty. Był Sejm bez Lewicy, SLD, ale Sejmu bez PSL-u to jeszcze nie było. No, może zobaczymy. Doktor Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Europarlamentu, kandydat z trzeciego miejsca w okręgu radomskim, na liście radomskiej Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam.